Zbliża się 14.07, czas więc na nasz regionalny magazyn.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Pijanowski, który realizuje dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko w ten jakże słodny jesienny dzień. Dzisiaj rano, wstając z łóżka i zastanawiając się, jakie mogą być pozytywy tego ciągle padającego deszczu, pomyślałem, że znacznie poprawia się, proszę Państwa, sytuacja hydrologiczna kraju. I to jest naprawdę plus. Może nawet jedyny. Natomiast wracając do tematów naszej dzisiejszej audycji, zapoznamy się z badaniami kulturoznawcy doktora Macieja Dudziaka z Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Na dłużej zagościmy w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida na zorganizowanych tam w tym tygodniu dwóch spotkaniach autorskich. A od Mariana Łazarskiego, prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, dowiemy się o planach wystawienniczych towarzystwa. Z kolei Andrzej Pierzchała w swoim felietonie o tym, co może mieć wspólnego popkultura i geopolityka. Natomiast muzycznie będzie nam towarzyszyć, jak zwykle podczas Kulturalnego Lubuskiego, Kraina Łagodności. Dzisiaj na początek Elżbieta Adamiak. Doktor Maciej Dudziak jest kulturoznawcą. Pracuje w Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Na czym polega jego praca i nad jakimi zjawiskami doktor Maciej Dudziak prowadzi badania? O tym w rozmowie z Izabelą Patek.
Jeśli powiem, że z zawodu jest pan antropologiem kultury, wiele osób będzie zdziwionych i zapyta, cóż to za zawód. Jakby pan zdefiniował i odpowiedział na to pytanie, czym pan się zajmuje?
Oczywiście trzeba wyjść od tego, że bardziej niż zawód jest to pasja. Dość powiedzieć, że w polskiej klasyfikacji nauk nie ma takiej nauki jak antropologia kultury, jest etnologia, etnografia. Są te swego rodzaju paradoksy wynikające właśnie z braku uporządkowania. Antropologia kultury to jest dyscyplina, która sama nazwa przyszła z krajów anglosaskich do Polski kilkanaście lat temu, a głównie, można powiedzieć, czerpie tutaj z tradycji amerykańskiej. To jest najbardziej ogólna refleksja nad kulturą jako taką w różnych bardzo kontekstach, czyli i zarówno jeżeli chodzi o społeczności proste w bardzo odległych krajach, Brazylia, Indianie Amazońscy czy Polinezja, ale również to jest prowadzenie refleksji nad kondycją kultury jako takiej, w której się znajdujemy. Dość powiedzieć, że antropologia kultury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest traktowana jako królowa nauk humanistycznych z jednej strony. Z drugiej zaś strony to jest też sposób na życie. Sposób na życie refleksyjne, sposób na spotkanie z innym, sposób na spotkanie z drugim człowiekiem. I oczywiście jest to rodzaj refleksji w tym spotkaniu z innym również nad samym sobą, więc można powiedzieć, że uprawianie antropologii jest bardzo ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony też bym powiedział, że niebezpieczne. Niebezpieczne w tym sensie, że w momencie spotkania z innym dokonuje się zawsze przemiana, można powiedzieć, osobista, jeśli podchodzi się do tego twórczo. Więc odpowiadając krótko na to pytanie, antropologia kultury jest uprawianiem refleksji na temat bieżącej, przeszłej, ale też i pewnego rodzaju przyszłej kondycji kultury jako takiej. Kultury rozumianej bardzo szeroko, jako ogół zjawisk, a nie tylko oczywiście jako przejawy kulturalności, typu chodzenie do kina, czy oglądanie różnego rodzaju filmów, czy też popkultury i oglądu popkultury. Więc tak pokrótce przedstawia się kwestia do nas antropologią.
Jak wygląda pana dzień pracy? W jaki sposób pan dochodzi do tych refleksji na temat kultury, na temat człowieka?
Antropologia kultury ma to do siebie, że jest dyscypliną z jednej strony uwarunkowaną oczywiście tym, co nazywa się w nauce kwerendą biblioteczną, czyli rzecz jasna jest lektura, to jest podstawowa kwestia, punkt wyjścia, ale również bardzo ważnym, to co powiedziałem wcześniej, elementem jest tak zwany fieldwork, czyli badania terenowe. Czyli mówiąc bardzo w sposób prosty, pójście w teren, spotkanie innego, objęcie go refleksją i rzecz jasna to, co konstytuuje jako podstawowy twór, czy wytwór naszych prac, no to oczywiście jest pisanie, to jest tekst, to jest tworzenie różnego rodzaju opracowań, różnego rodzaju analiz przecież, bo to, że antropologia jest swego rodzaju uprawianiem sztuki, wychodząc z tej anglosaskiej definicji art, czy tego podziału na art i science, czyli sztukę i naukę, to moglibyśmy powiedzieć, no czym się różni od sztuki? No różni tym się, że ma swoją metodologię. Metodologię opartą nie na tylko i wyłącznie, powiedzmy, indywidualnych przemyśleniach, ale ma mieć ten podstawowy walor, że jest intersubiektywna, czyli nadajemy taką wartość, można powiedzieć, szerszą niż tylko wyłącznie z własnej perspektywy, ale również przy zachowaniu tego indywidualnego podejścia. Więc dzień pracy wygląda w sposób następujący, w zależności od tego, czy są oczywiście zajęcia ze studentami, które też są bardzo twórcze, bo tutaj hołdując panu profesorowi Łowniańskiemu, słynnemu historykowi poznańskiemu. Jak czegoś nie wiem, to idę do studentów i wtedy do nich mówię, wiele rzeczy mi się wyjaśnia. Więc oczywiście praca ze studentami to jest jeden element, ale drugi element to jest lektura i to jest pisanie. To jest ciągła praca z tekstem. Mój dzień wygląda w sposób następujący. To jest lektura, pisanie, zajęcia ze studentami i refleksja, które bardzo trudno się niestety wyzbyć w takim życiu codziennym, ale życie codzienne przecież składa się właśnie z mniej lub bardziej, ale jednak ciągłego uprawiania refleksji, ale też i oczywiście działania. Więc można powiedzieć, że każdy dzień przynosi jakiś nowy impuls do tworzenia, bo jest to rodzaj twórczości, tutaj hołdując też takim amerykańskim antropologom na temat uprawiania właśnie antropologii refleksyjnej. Jest to ciekawe doświadczenie. Z pewnością ja bym tego nie traktował jako zawód w sensie ścisłym. Natomiast jest to sposób na życie i po prostu na próbę w tych bardzo trudnych czasach bycie z innym człowiekiem. W sposób taki, można powiedzieć, komunikatywny.
Co pana fascynuje w tej pracy, która równocześnie jest pasją? Co podobno jest wielkim szczęściem, jeśli można wykonywać pracę, która daje satysfakcję i jest jednocześnie pasją?
Jest ogrom wolności. Przede wszystkim ogrom wolności, możliwości poznawania innych ludzi, ale ludzi skupionych w społecznościach i lokalnych, możliwość prowadzenia refleksji, możliwość spotykania się, możliwość pewnego rodzaju oglądu rzeczywistości z zewnątrz i przede wszystkim świadomość. Autoświadomość, której w dzisiejszych czasach bardzo mocno brakuje, pewnego rodzaju również przewidywalność procesów kulturowych, bo przecież nie jest tak, że żyjemy w jakichś czasach, które są wyizolowane z pewnego kontekstu kulturowego, z pewnej historii, kultury jako takiej, w związku z czym jest to duża dawka wiedzy i umiejętności przede wszystkim. Umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem. Antropologia bardzo mocno uczy pokory w stosunku i do samego siebie i pokory do drugiego człowieka. W związku z czym ta refleksyjność antropologiczna ma to do siebie, że z jednej strony stawiam bardzo mocno na komunikację, na komunikatywność, próba mniej lub bardziej, ale jednak próba dialogu z drugim człowiekiem. I to wydaje mi się, że jest najbardziej właśnie fascynujące w antropologii. Czyli z jednej strony dawka konkretnej bardzo wiedzy. Z drugiej strony kwestia interdyscyplinarności, bo to też trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że antropologia korzysta z różnych dyscyplin naukowych, nie tylko oczywiście samej humanistyki, ale są też i próby łączenia na przykład z kwestią na przykład, nie wiem, nanotechnologii, również są takie próby. To jest również świat jak najbardziej sztuki i to wszystko w swoim tym strumieniu, w tej swojej wiązce, która jest efektem naszych prac, daje właśnie poczucie samoświadomości i świadomości innych ludzi i umiejętność kontaktowania się z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że to są największe właśnie zalety tej pasji, którą też można oczywiście jak najbardziej nazwać zawodem, bo jednak jest to wykonywanie zawodu.
Które zjawiska ze sfery kultury pana ciekawią, a które niepokoją?
To, co na pewno jest bardzo niepokojące w dzisiejszych czasach, to jest różnego rodzaju fundamentalizacja zachowań. Obserwujemy to zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, jak i również w Afryce Północnej, czy na terenach, na którym działa tak zwane państwo islamskie. Ale również te zjawiska przenoszą się na samą Europę. Taki rodzaj, można powiedzieć, neoliberalnego podejścia do rzeczywistości, gdzie wszyscy jesteśmy równi i wszyscy dążymy, realizując własne strategie, do własnych zakładanych punktów docelowych, wydaje się, że powoli przestają mieć rację bytu, bo obserwujemy właśnie taką radykalizację nastrojów. To są rzeczy, które są bardzo niepokojące. I tutaj właśnie może przyjść jak najbardziej i powinna przyjść z pomocą antropologia, z tą swoją refleksyjnością, z tą właśnie próbą dialogu. Tutaj na polskiej scenie politycznej, ale nie tylko na scenie lokalnej, również ościerają się poglądy, które wydaje się mogą być pogodzone w jakimś elemencie, ale brak jest tego dialogu, brak jest świadomości tego, że dialog de facto prowadzi do czegoś konstruktywnego, a brak tego dialogu i operowanie różnymi zupełnie formami, można powiedzieć, językowymi, niestety zawsze się kończy czymś, co można nazwać głęboką destrukcją. I to są te zjawiska, które mnie bardzo mocno niepokoją, ale też trzeba mieć świadomość, ja mam taką świadomość, że to z pewnością ten okres prędzej czy później minie, bo takie właśnie sytuacje radykalne i fundamentalne obserwowaliśmy wcześniej. Natomiast to, co mnie fascynuje, to oczywiście jest ten przeciwległy biegun tych wszystkich zachowań, to jest właśnie kwestia związana z wolnością. Jednak ta teza, która była lansowana przez okres PRL-u, że w zasadzie tworzymy rodzaj takiego bytu idealnego w postaci społeczeństwa socjalistycznego, że ten projekt się po prostu nie zrealizował. Ludzie chcą być różni, bo są po prostu różni. I to, że są różni, powoduje to, że świat jest po prostu bogatszy.
Czy sądzi pan, że do końca swojej pracy zawodowej ciągle będzie pan znajdował tematy godne zbadania, przeanalizowania? Czy sądzi pan, że będzie miał pan dużo pracy w swoim życiu zawodowym?
Ja myślę, że tak. Kultura nie jest procesem, podobnie jak naród, który został zamknięty i raz na zawsze dany. Kultura jest czymś dynamicznym, nieustannie się coś zmienia, w związku z czym ta twórczość, takie kreatywne podejście, no zawsze będzie wywoływało pewnego rodzaju niepokój, można powiedzieć, badawczy. A ten niepokój przekłada się na kwestie podchodzenia coraz do nowszych zjawisk. Wchodzą zupełnie nowe osoby z nowymi kompetencjami kulturowymi. Rzeczywistość jest niesłychanie dynamiczna i ten koloryt z jednej strony, który powoduje to, że faktycznie jesteśmy bogaci o kolejną kulturę, również rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwa związane chociażby z procesem edukacji. Mamy też w Gorzowie Chińczyków, przecież nie jednostkowe przypadki, ale również jest to dosyć zwarta grupa, która wcale nie jest taka zamknięta, jakby się to wydawało z pozoru. W związku z czym tej pracy będzie na pewno bardzo, bardzo dużo.
Lata 80., siermiężne czasy minionego ustroju. Młody mężczyzna, świeżo po studiach, przypadkiem trafia do pracy w areszcie śledczym. Tym mężczyzną jest Andrzej Flügel, przez wielu mieszkańców Lubuskiego kojarzony, no i słusznie, z dziennikarstwem sportowym. Nie wszyscy jednak znają tę część życiorysu pana Andrzeja, gdy był on wychowawcą w areszcie śledczym w Zielonej Górze. W miniony wtorek w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem połączone z promocją jego książki opowiadającej o tym właśnie okresie. Schowani do wora. Wspomnienia byłego wychowawcy więziennego. To bezkompromisowy zapis przeżyć za więziennym murem, który obnaża wszystkie absurdy systemu penitencjarnego czasów PRL-u. Oto obszerny fragment spotkania z autorem.
Schowany do wora to w Grypserze. To jest człowiek, wobec którego są jakieś zastrzeżenia. Grupa ma zastrzeżenia. Przeniewierzył się jakimś tam zasadom grypserskim albo jest kapusiem. No i do czasu, kiedy nie sprawdzą tych wiadomości, to jest w takim worze, tak zwanym worze. Nie można mu krzywdy zrobić, ale też trzeba trzymać go na dystans. Jak się dowiedzą później, że jest z nim wszystko okej, to wraca do grupy. Jak nie, to jest dołowany. Ja się czułem przez te lata, tłumaczyłem tak to w książce, takim jakimś dziwnym worze. Z jednej strony skazani, przepisy, często bardzo światłe, fajne, ale nie do wykonania w tamtych warunkach. PRL za murem, zresztą temat pewnie jeszcze rozwiniemy. Z drugiej strony przełożeni, no bardzo trudni jak na owe czasy. Myśleli tylko o grubości krat i o zabezpieczeniach, a wychowawcy to jakby magistrowie, psychologowie, to był dodatek w tych czasach dla nich wręcz zbędny. Tak to mniej więcej wyglądało. No więc wśród skazanych, nie wiem jak jest teraz, ale myślę, że teraz je trochę się zmieniło, bo teraz z tego co słyszałem rządzi na przykład pieniądz, że ktoś może być słaby, mały, pokurczony, nie być wielkim facetem z tatuażami i po 20 włamaniach, ale ma pieniądze. Także wtedy rządziła siła, no i też stosunek do funkcjonariuszy. Jak był ktoś nieprzejednany, tak zwany twardziel, który się zawsze stawiał i rządził grupą na oddziale czy w zakładzie, no to był mocny i to decydowało głównie. Oni nazywali nas klawiszami, a my ich złodziejami. To już mi powiedział na drugi dzień mi powiedział taki stary kapitan, że tak to jest, że jak wlazłem między nie ma wychowawców, nie ma naczelników kogutkowych, czyli tych na wieżyczkach strażników. Teraz już kogutków nie ma, to w ogóle inny świat, bo już teraz są monitoringi, nie trzeba ludzi tam trzymać w tych budach. To jest zupełnie inny świat, zamknięty i tak się te grupy nazywają. Są do siebie bardzo nieufne. Tak mi kiedyś jeden skazany powiedział, wie pan co, ja pana lubię, bo mam swoją kategorię od najgorszych, i tu powiedział słowo na sy, do takich fajnych. Pan jest w grupie fajnych, z panem można gadać, ale ja nie mogę na te wasze mundury patrzeć. Nie mogę, ja żygać mi się chce, jak widzę te wasze. No co miałem mu powiedzieć, no chłopie, no taki jest świat, no. Oczywiście udało się pod koniec mojej pracy zdjąć te mundury, na szczęście, bo w moich czasach tylko psychologowie i pielęgniarki nosiły cywilne rzeczy, a wychowawcy byli w mundurach niestety. To już czasami na wstępie skazany, jakby nawet chciał pogadać szczerze, to od razu się nastawiał negatywnie. Już w ostatnich dniach mojej pracy, już jako kierownik pełniący obowiązki szefa wychowawców w areszcie, udało się te mundury wychowawcom zdjąć im. To już zupełnie inna jest rozmowa. No schemat tych grup był zupełnie różny. Zupełnie różny, no tak napisałem w książce, państwo może przeczytają, trafiali się ludzie o ilorazie inteligencji dla mnie niespotykanej, że nie wiedzieli w ogóle co się wokół nich dzieje, trafiali ludzie psychicznie chorzy, którzy w ogóle dziwiłem się jak może prokurator z tym człowiekiem rozmawiać, kiedy on nic nie rozumie, w ogóle nie można z nim się porozumieć i trafiali się też ludzie wykształceni bardzo, no najwyższy rangą człowiek to był wiceminister, który u mnie tutaj siedział, był wojewoda leszczyński kiedyś, pamiętam, taki był przypadek, no byli ludzie zupełnie różnych zawodów. Przekrój absolutnie taki jak w społeczeństwie za murem. Zresztą kiedyś skazany pewien powiedział mi, ludzie dzielą się na tych, co siedzieli, siedzą i będą siedzieć. No tak twierdził i coś w tym pewnie było, jakaś mądrość. Ja najbardziej lubiłem takich, można powiedzieć, bandytów z charakterem. Miałem takich paru ludzi, takich paru ludzi, którzy jak dali słowo, to dali słowo i dotrzymali. To byli ludzie zdemoralizowani, którzy na wolności nie potrafili nic innego, tylko włamywać się i kraść, ale on był postacią ważną, on nie oszukał, on jak coś powiedział, to zrobił, on jak dał słowo, to tego. Na przykład nie lubiłem nigdy, jak w więzieniu, wiadomo, wychowawca jest kimś ważnym, więc przychodził skazany, panie wychowawco, ja panu będę wszystko mówił. Takiego człowieka, no nie lubiłem, kto lubi kapusiu poza tym, prawda? Wolałem takiego twardego gościa, takiego prawdziwego bandziora, który jak coś dał słowo, to zrobił. Miałem takich paru typów, których wspominam no dzisiaj z takim zaciekawieniem. Te typy są w książce opisane, tych najbardziej zapamiętałem i nie wiem jak jest teraz, bo teraz jest większy dostęp do telewizji, każdy skazany ma w celi, prawda, w każdej celi jest telewizor, kiedyś była świetlica i nagroda za wejście do telewizji było nagrodą, jak były mistrzostwa świata w piłce nożnej. To na oddziale było tak czyściutko, bo za czystość, porządek można było pójść na mecz na przykład. A jak nie, to meczu nie było. Też można było sterować trochę tym wszystkim. Natomiast ludzie skazani wtedy mieli gorszy dostęp do tego wszystkiego. Była tak zwany głośnik, czyli to w gwarze to betoniara tak zwana. Leciał program na ten. O 9:00 była cisza nocna, co też śmieszne. Teraz przejeżdżam koło aresztu, patrzę, około 10:00 się światła świecą. Ci ludzie mogą, wiecie, dorośli ludzie, którzy o 10:00, 9:00 muszą mieć gaszone światło, trochę głupio. Były inne układy, poza tym były te przepisy o metrach, które mówią, ile tam skazanych ma być w celi. A na przykład były w celi 4 łóżka, ludzi 8. 4 spało na podłodze. Przecież to jest szaleństwo. Wyobraźcie sobie państwo w upale na przykład 30 stopni i tam 8 ludzi. Jeszcze ja mam z nimi pracę wychowawczą prowadzić, przekonywać, żeby ładnie wyglądali. A jeszcze mój kierownik mówił, że no jak to, człowiek nie ma guzika, jest spocony. No jest spocony, bo ich jest 8, a nie 4. No, także czasami trzeba było tych ludzi zrozumieć i ich podejście do nas, do życia, do sytuacji. Wspominam jeszcze o tych niektórych skazanych, o tych prawdziwych bandytach, o których mówiłem. Ci, którzy przesiedzieli w więzieniu po 25 lat, na przykład potrafili przeczytać całość biblioteki więziennej. To byli ludzie, którzy pisali piękne podania, piękne pisma, pisali literackie prośby. Jakbym dzisiaj państwu przeczytał niektóre listy pisane do prokuratur, którzy potrafili pięknie mówić na jakichś wokandach, ładną polszczyzną, aż się można było dziwić, że to jest człowiek, który zrobił, nie wiem, zawodówkę w więzieniu, potem maturę w więzieniu, no i siedzi i będzie siedział dalej. Także bardzo lubiłem takich typów, twardych, takich prawdziwych facetów, o, można tak powiedzieć. No był to trochę świat inny niż teraz, tak przypuszczam, chociaż no już teraz nie mam kontaktu, już w tej chwili tam praktycznie nikt nie pracuje z ludzi, którzy ze mną pracowali, bo skończyłem karierę w cudzysłowie 30 lat temu. Strażnikami przeważnie byli rolnicy, którzy mieli służbę 12 godzin była dniówka, potem nocka 12 i 2 dni wolnego, więc ten chłopcy mógł pole obrobić, prawda? A czasami służbę traktował jako taki dodatek, no. Był przypadek, który opisałem w książce, że kiedyś ten kogutkowy, posterunkowy brał sobie telewizor na tego koguta, bo tam był prąd, można było telewizor sobie podłączyć i chcieli go ukarać. On powiedział, że jest ulubiony serial, on musi obejrzeć. A przy okazji na zakład patrzy, świat się nie zawali. Byli to bardzo prości ludzie, wielu z nich było bardzo fajnych, a było wielu takich, którzy dostali ten swój kawałek władzy nad skazanymi, no i nie mówię, że się pastwili, ale lubili tak sobie rządzić, prawda, i być takim guru wśród skazanych. Wielu było takich, którzy też, mówię to o ludziach już, którzy tam próbowali robić, chcieli robić karierę. Czyli co? Przyjmowali wszystko to, co mówiło szefostwo za pewnik, którzy uważali, że naczelnik ma zawsze rację. Zresztą mój kierownik, zresztą człowiek bardzo przyzwoity, ale jakby naczelnik powiedział, że ściana jest biała, wezwałby nas wychowawców, powiedział, proszę państwa, mi się wydaje, że ta ściana jest biała, ale szef powiedział, że czarna, więc od dzisiaj jest czarna. No i tak to mniej więcej wyglądało. Także uciekałem po prostu z aresztu po 6 latach, bo miałem dość nie tyle skazanych, co moich szefów, którzy byli bardzo, bardzo trudni. Nie wszyscy oczywiście, ale w większości byli bardzo trudni, a ja sam nie byłem łatwym człowiekiem, nieregulaminowym, także często iskrzyło między nami.
Kulturalne Lubuskie.
A za chwilę kolejny materiał ze spotkania autorskiego w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida, tym razem poświęconego dwóm publikacjom. Pierwsza z nich nosi tytuł Anioły urodziły się w Zielonej Górze, a jej autorkami są Liliana Lilu-Batory i Iwona Peryt-Gierasimczuk oraz Laura w Muzeum, którą napisała Iwona Peryt-Gierasimczuk już samodzielnie i nie trudno zgadnąć, że to właśnie ona wystąpiła w czwartek wieczorem w roli głównej. Spotkanie prowadził ksiądz profesor Andrzej Draguła. W materiale skupimy się na drugiej publikacji, która jest swego rodzaju przewodnikiem po świecie dzieł sztuki, adresowanym do wnuczki autorki, a do wszystkich dzieci, co za tym idzie. Rozmowa o książce stała się pretekstem do osobistych zwierzeń autorki na temat sztuki właśnie.
Ja mam problem ze sztuką współczesną, z wyjątkami drobnymi, dlatego że ona właśnie prawie zawsze wymaga bardzo długich wyjaśnień, które często i tak niczego nie wnoszą. Więc albo ktoś się skupi na tym, kontempluje, co artysta pokazuje i zamyka oczy i ucho na to, co musi przeczytać albo usłyszeć, albo pozostaje z wielkim problemem dalej. Są takie wyjątki w tej współczesności, które nawet dla mnie są do strawienia i do zachwytu, ale tego jest naprawdę niewiele. Może wynika to z tego, że edukację odebrałam bardzo klasyczną. Od dziecka właściwie tak było, że w moim domu wiele mnie nauczono, a potem studiowałam na takiej uczelni, gdzie sposób interpretacji dzieła był uzależniony od tego, co widzę i w jaki sposób to odbieram. A że miałam to wielkie szczęście, rzadkie szczęście, że znakomitym moim mentorem, nauczycielem i profesorem był nieżyjący już ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasierb. Państwo wiecie, wybitny humanista, poeta, teolog oczywiście, znakomity historyk sztuki, wielbiciel, gorący wielbiciel baroku, znawca i głosiciel takiej oto tezy, że bez znajomości ikonografii, ikonologii, a bardzo często teologii we wszystkich jej odmianach, katolickiej teologii we wszystkich jej odmianach, dzieło sztuki trudno ogarnąć, zinterpretować, ale można je pokochać za samo to, co niesie w sferze wartości natury estetycznej i formalnej, wrażeniowej.
Ale przecież człowiek średniowieczny czy barokowy, ten bardziej przeciętny, niewykształcony klasycznie, który nie miał ani wiedzy z ikonologii, ani z ikonografii, dzisiaj przeczytałem takie zdanie w zupełnie innym kontekście, że nie powinniśmy w ogóle wobec sztuki używać kategorii na przykład racjonalności. Sztuka nie jest ani racjonalna, ani nieracjonalna. Jest po prostu aracjonalna. I być może wystarczy subiektywny respons, moja relacja do dzieła, która wytworzy, czyli dzieło otwarte, dzieło, które do mnie przemawia i ja wchodzę w interakcję z tym dziełem, z całym swoim bagażem, jaki go mam. Mam bagaż klasyczny albo nie mam żadnego bagażu, ale przecież to nie znaczy, że dzieło do mnie nie przemówi, jeśli ja tej całej ikonologii nie znam.
Na nieszczęście swoje tknęłam tej ikonologii i ikonografii.
A ja wykorzystałem.
Które są bardzo ważne dla osoby, która zajmuje się sztuką, powiedzmy w kategoriach zawodowych. Inaczej jest z takim odbiorcą, który wyjechał do Rzymu i musi pójść do muzeum albo do Paryża. Muszę być w Luwrze, żeby zobaczyć Mona Lisę. To jest coś zupełnie innego. To jest człowiek, który przypadkowo tam trafia, ale mi chodzi o coś innego zupełnie. Mi chodzi o cały proces edukacji, który jest naprawdę niezbywalny. Mi chodzi o to, że kilka razy w życiu zdarzyło mi się popłakać w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki. Po raz pierwszy zdarzyło się to, pamiętam to doskonale, był rok 80. Byłam w Brukseli i szczęśliwie trafiłam na wystawę malarstwa Petera Bruegela. Kiedy weszłam do muzeum, a edukacja moja przebiegała w latach 70. na takiej oto zasadzie, że dostawaliśmy książki, oglądaliśmy kiepskiej jakości zdjęcia dzieł sztuki, które nam prawdy żadnej nie mówiły. Oglądałam zabawy dziecięce. Ja byłam przekonana z tych zdjęć, z tych podręczników, ja tego nie zapomnę nigdy, że to jest wielki obraz. I stanęłam przed czymś takim bardzo malusieńkim. I na tym malusieńkim obrazku ponad 200 dzieciaków, które się bawią. Popychają kółka, skaczą na jakichś pęcherzach, kłócą się, na skakankach skaczą, biegają. Plac, rynek miejski zatłoczony dziećmi. Te dzieci jak zapałeczki, takie malusieńkie postaci, a każda namalowana i wyrysowana z tak wielką dokładnością cyzelatorską, że było w tym coś zdumiewająco przepięknego, niespotykanego, coś, co mi zaparło dech w piersi. I to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy popłakałam się stojąc przed obrazem. Tak wielkie wywarło na mnie wrażenie. Wiedza zdobywana w tamtych wczesnych 70. latach była wielkim trudem. To nie to, co dzisiaj, ta wielka łatwość zdobywania wiedzy. Wtedy było to naprawdę bardzo złożone. I to, czego doświadczyłam w kontakcie z tym dziełem, zapamiętałam na zawsze. Drugi raz to już tutaj, na miejscu. Wtedy pracowałam jako wojewódzki konserwator zabytków i udało mi się zlecić prace konserwatorskie przy ołtarzu mistrza z Gościszowic w Gościszowicach. Prace konserwatorskie wykonywał znakomity konserwator z Częstochowy. Pojechałam ja na odbiór tych prac. Wcześniej widziałam poszczególne etapy. Weszłam do kościółka, on mnie nie zauważył, pan konserwator, bo coś tam jeszcze leciutko odkurzał takim pyłkiem piórkowym. A ja sobie usiadłam w ławeczce i oni zaczęli odsłaniać ten ołtarz. Jak odsłonili ten ołtarz po konserwacji, to był drugi raz w moim życiu, kiedy nie popłakałam się, wyłam, drodzy Państwo, wyłam. Tak niesamowite wrażenie zrobiło, wywarło na mnie to dzieło. A zatem konkluzja jest taka. W istocie ważne jest to, co ono mi niesie, kiedy na niego patrzę, kiedy dociera do mnie, kiedy moje wszystkie zmysły na to dzieło reagują. Ale chciałabym, żeby było tak, że ja poza tym, że reaguję na piękno duchowe, nie wiem, jak by jeszcze go nazwać, że ja reaguję również na to, jakie treści to dzieło niesie poza urodą samą.
Pełne relacje z obydwu spotkań, zarówno z Andrzejem Fligielem, jak i Iwoną Peryt-Gierasimczuk, można obejrzeć i wysłuchać na profilu społecznościowym Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. A na kolejne spotkanie dzisiaj, na 17, również zaprasza biblioteka. Tym razem bohaterem spotkania będzie Łukasz Simlat, aktor średniego pokolenia, tak to nazwijmy. Biblioteka zaprasza również na projekcję filmu zatytułowanego Żelazny Most w reżyserii Moniki Jordan-Młodzianowskiej, w którym Łukasz Simlat gra jedną z ról.
Gdy wiatr powieje, mienią się ogrody, jak wielkie, ciche i łagodne morze. Piana po liściach przebiegnie, a potem znowu ogrody i zielone morza. Ogrody, piękne moje ogrody, takich ogrodów nie znajdziesz na świecie. Ani tak czystej, wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie. Góry zielone schodzące ku rzekom, gdzie tylko tańczy flecik pastuszka. Kwiaty różowe ze złotą powieką, które tak cieszą dziecinne serduszka. Ogrody, piękne moje ogrody, takich ogrodów nie znajdziesz na świecie. Ani tak czystej, wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie. Trawa bujna do kolan się chłoni, a kiedy jabłko w trawę się potoczy, to musisz całą twarz przytulić do niej, kiedy za jabłkiem gonią twoje oczy. Ogrody, piękne moje ogrody, takich ogrodów nie znajdziesz na świecie. Ani tak czystej, wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie. Ogrody, piękne moje ogrody, takich ogrodów nie znajdziesz na świecie. Ani tak czystej, wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie.
Za chwilę rozmowa Izabeli Patek z Marianem Łazarskim, prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, o tym, które z wystaw będą dostępne publicznie teraz, w obliczu pandemii.
Został rozstrzygnięty konkurs związany z konfrontacjami fotograficznymi. Jak dużo prac napłynęło na ten konkurs i kiedy będziemy mogli zobaczyć na wystawie te zdjęcia?
No jak zwykle 300-400 prawie z prac przyszło do oceny. Już jesteśmy po ocenie, ponieważ to, co nas spotkało teraz w całym świecie, no nie pozwala na pewne działania, w związku z tym tak dosyć wyrywkowo działamy. Nadesłane prace zostały ocenione, przyznane zostały nagrody, wybrane prace również do prezentacji na wystawie, a wystawę samą chyba zrobimy za rok w maju, tak jak w tym roku miała być w maju, ale nie wyszło, bo wiadomo, epidemia, w związku z tym do przyszłego roku może. W tej chwili opracowujemy katalog, który będzie po prostu podsumowywać i wystawę oraz 40 lat konfrontacji fotograficznych. I towarzyszące tej imprezie wystawy spróbujemy zorganizować w przyszłym roku, żeby można było to spiąć tak jak należy. Także jesteśmy takim trochę rozgardiaszu, ponieważ mamy zdjęcia do pokazania. Nie możemy tego zorganizować ze względów oczywistych, bo pandemia nie pozwala na to, żeby wielka grupa ludzi przyjechała i po prostu obejrzała wystawę, a więc przekładamy to i wykonujemy to, co możemy i zobaczymy. Jak będzie to gotowe, to w maju zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Impreza nosi tytuł Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne, ale na ten konkurs nadsyłane są prace nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy. I nawet i laureatów mamy również spoza naszego kraju.
Czasami się tak zdarza. W tym roku akurat tak wyszło, że nie mieliśmy tych zagranicznych, ale 2 lata temu było tak, więc no różnie to bywa, ale czasami jest tak, że towarzyszące tej imprezie wystawy są z autorów zagranicznych. To w zależności od tego, jaki jest temat, to wtedy to organizujemy i wtedy mamy takich właśnie. Tak wyszło. 65. doroczna wystawa, która trochę wcześniej była, to ponieważ prace były dość do końca stycznia, przychodziły do nas. Więc na ten konkurs z kolei mamy kolegów z Niemiec. Też rozstrzygnięcie nastąpiło. Wystawa była przygotowana do pokazania. Nastąpiło zamknięcie wszystkich placówek kulturalnych ze względu z pandemią, bo to było gdzieś 14 marca był termin, a 2 dni przedtem zamknięto wszystko. Także dopiero żeśmy po zezwoleniu, dopiero otworzyliśmy galerię i jeszcze 2 miesiące później, w kwietniu i chyba w maju, nie, jeszcze tak do połowy czerwca, wystawa doroczna była tutaj udostępniona. Tak to wygląda, nie? W związku z tym wszystko było zrobione, dyplomy wydrukowane, katalogi wydrukowane, wystawa wisząca, wszystko jest, a niestety nie można było jej dalej powszechnie czy podesłać. Ale w końcu udało nam się, a teraz mamy taki pomysł, że chcemy część tych prac, które są nagrodzone, tam jest co najmniej 24-30 zdjęć i one będą pokazane w Bibliotece Akademii Galerii Punkty Widzenia. Tam jest taka galeria i tam pokażemy ją nagrodzone prace jeszcze raz, po to, żeby tam dotarły. Może jeszcze ktoś to zdąży obejrzeć.
Chodzi o doroczną wystawę fotografii.
Tak, doroczną. No bo konfrontację na razie dopiero wtedy, kiedy pokażemy ją oficjalnie, jak będzie już wszystko zorganizowane. No trochę zamieszania nam ta epidemia zrobiła takie, że musimy się do tego dostosować i tak działać. No trudno, co zrobić.
Andrzej Pierzchała w tym tygodniu w swoim felietonie opowie o publikacji profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego Jarosława Macały.
Tylko ziemia się nie zmienia. Quasi-poetycki cytat z piosenki Kory Jackowskiej Strefa ciszy to również tytuł naukowej, choć może bardziej popularno-naukowej publikacji profesora Jarosława Macały, historyka i politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na początek jednak kilka uwag natury osobistej, zawodowej i metodologicznej dotyczących tak autora jak tematyki owej pozycji, której podtytuł brzmi nad wyraz poważnie. Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej karnej po 1989 roku. Mnie akurat takowa tematyka nie zaskakuje nadmiernie, bowiem swego czasu w Towarzystwie Socjologów pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przeprowadzałem korelację mocną między ilością koni w gospodarstwach a zużyciem mydła. Jednocześnie od dłuższego czasu podziwiałem już współcześnie jak najbardziej rozległość zainteresowań profesora Macały, który notabene jest stałym komentatorem w mojej autorskiej sobotniej audycji Polityczna Dogrywka na naszej antenie, rzecz jasna. Choć przecież podobne wątki pojawiły się w związku z omawianą pozycją w odważnych opiniach recenzenckich. Cytuję. Wydawać by się mogło, że kwestie kultury masowej i naukowo rozumianej geopolityki dzieli przestrzeń, której bliżej do nieskończoności niż do wspólnego mianownika. Tym większe zaskoczenie dla postronnego czytelnika może stanowić sama próba połączenia tych odległych światów. Pomysł badania geopolitycznych wyobrażeń przez pryzmat tekstów oddziałujących na masową wyobraźnię może wydać się wręcz szalony. Ale czyż właśnie nie iskra szaleństwa legła u podstaw najważniejszych odkryć czy wynalazków? Cytuję. Z recenzji profesora Arkadiusza Adamczyka. Tak czy owak, badawczy wysiłek profesora Macały, skoncentrowany na tzw. popkulturze, warto prześledzić w szczegółach. 431 stron, 7 rozdziałów, plus aż 42 strony bibliografii, w tym źródła, czyli tytuły utworów muzycznych i indeks osób. Autor pisze we wstępie tak oto. Muzyka popularna może być badana od strony jej twórców, wykonawców oraz słuchaczy, odbiorców, ale jednego z drugim nie da się ściśle rozdzielić. Nie ma bowiem muzyki jako zjawiska społecznego bez odbiorców. Oczywiście każde dzieło muzyczne jest otwarte na wielość interpretacji ze strony publiczności, ale ważny staje się również komunikat, przesłanie, które zamieszcza w nim wykonawca. Skoro zawsze muzyka jest tworzona dla słuchaczy, to tym samym zostaje uwikłana w skomplikowane relacje społeczne i kulturowe, czyli związane również z polityką i władzą. Zatem zawiera interpretację geopolityki. Żeby w puentującym zakończeniu skonstatować, cytuję. Scena muzyczna po 1989 roku była w dużej mierze kontrolowana przez oswojonych buntowników i dlatego bardziej wspierała i wzmacniała dominujący dyskurs elit politycznych oraz propagowała go wśród publiczności niż podważała czy kwestionowała. Dużo rzadziej muzycy, szczególnie z nurtów kwestionujących politykę elit jak punk czy rap, wyrażali głosy, interesy, obawy społeczeństwa przeciwstawne dążeniom elit, a jeszcze rzadziej proponowali alternatywny wobec elit dyskurs polityczny. Praca ukazuje silne związki różnych środowisk elitarnych, mających w dużej części wspólną wizję świata i geopolityki oraz miejsce zajmowane w niej przez Polskę. Nie chcąc zatem psuć państwu inspe czytelnikom, tylko ziemia się nie zmienia przyjemności swoistej wędrówki przez pop pod naukowym przewodnictwem profesora Macały, wypada mi życzyć państwu miłej lektury. Jarosław Macała, Tylko ziemia się nie zmienia, wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku, wydawnictwo naukowe FNCE, Poznań 2020 rok.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Janusz Młyński, dziękuję Państwu za uwagę. Następne Kulturalne Lubuskie za tydzień. Do usłyszenia już w październiku.